Я сын польской земли, а заразом я, Ян Павел II, папеж. Волам с целой глуби этого тысячелетия, волам в преддень święta zesłania, волам враз с вами всеми. Niech wstąpi Duch Twój. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej, można powiedzieć, cyklicznej audycji, programie w Radiu Maria. Audycja, tutaj program telewizyjny. Proszę Państwa, co dzieje się w naszej rodzinie, w rodzinie polskiej, w rodzinie Radia Maria, telewizji Trwam i wszystkich tych dzieł, które wyrosły z Radia Maria. Najpierw spotkanie ze słuchaczami MBA. Proszę Państwa, zobaczcie mundury. Tak, nie tylko mężczyźni, ale teraz kobiety w mundurach chodzą i są bardzo dzielne. Witamy bardzo serdecznie. Pani Joanna Bok, prawda?
Witam serdecznie.
I zastępca?
Tak, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Osia. I mam jeszcze taką swoją działkę, głównie promocja i rozwój.
Co jest jeszcze raz?
Promocja i rozwój nadleśnictwa.
Tak nadleśnictwo, pani tak. Się tym zajmuje.
Tak.
A jaki rozwój chodzi?
Wszelaki. Zarówno inwestycje, jak i zdobywanie funduszy zewnętrznych.
Ciekawe jestem, ile tak nadleśnictwo, jakie jest duże terenowo?
Nasze nadleśnictwo to jest 18 tysięcy hektarów. Tak, prawie, bez kilku hektarów.
I zna pani to?
Poznaję, ponieważ w tym nadleśnictwie pracuję dopiero kilka miesięcy. Poprzednio pracowałam przez 13 lat u sąsiadów w nadleśnictwie Dąbrowa i to nadleśnictwo dosyć dobrze przez te lata poznałam.
Więc... I trzeba zmienić miejsce zamieszkania, czy nie?
Akurat ja mam to szczęście, że nie musiałam zmieniać miejsca zamieszkania,
za daleko,
ponieważ
tak.
Mój mąż jest leśniczym właśnie w nadleśnictwie Osie, więc ja na terenie nadleśnictwa Osie mieszkam od lat 11. I tylko tyle, że no
to
teraz
pani
dołączyłam
jest zastępcą do... męża, można powiedzieć.
No, nie do końca. Mąż jest leśniczym, ja jestem zastępcą nadleśniczego, więc...
Myślałem, że on jest nadleśniczym.
Nie.
To nie.
Nie mogłoby tak być nawet.
Nie
mogłoby tak być.
To pani rządzi mężem.
No, w związku z tym, że jesteśmy małżeństwem, to jest to drugi zastępca, który właśnie rządzi mężem.
Żartuję. A macie dzieci?
Mamy syna.
Jaki duży?
Ma 15 lat i też poszedł w nasze ślady. Jest w pierwszej klasie Technikum Leśnego w Tucholi.
W Tucholi, tam tak. Jest dobra szkoła.
Bardzo dobra szkoła. Też ją skończyłam. Tak.
Dobra szkoła tych leśników. Pięknie, cieszę się. I tak może po kolei pan Julian Czarnecki. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze. To chodziło o wujka, czy...
Niestety nie, z tego co się orientuję, to nie akurat, nie ten czarny.
To znaczy, i pan też jest słuchaczem 7. edycji MBA, tak?
Zgadza się.
U nas.
Zgadza się, mam przyjemność.
I zajmuje się pan tak na co dzień? Jaki zawód?
Na chwilę obecną, tak na co dzień, to głównie skupiam się na koniach. Pomagam mojej żonie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz staniny koni. Ponadto jeździmy po całej Polsce i po całej Europie też, ponieważ moja żona skacze zawodowo na koniach, była tak wicemistrzynią Polski, także tak,
mistrzem Polski?
Wicemistrzynią Polski w młodych.
To ja życzę mistrzostwa Europy i świata.
Bardzo będzie miło.
Może nas żona słyszy czy widzi, to życzymy tego pani bardzo serdecznie.
Tak. Bardzo dziękuję.
Jak pani ma takiego męża, to wszystko jest możliwe. Na pewno pomaga. Prawda?
Staram się, ile mogę.
Ile macie tych koni?
W stajni na chwilę obecną mamy około 30 koni. To się często zmienia, rodzą się nowe konie, przychodzą ludzie ze swoimi końmi na tak zwany pensjonat, także to jest dość płynna liczba.
Ale oprócz tego macie gospodarstwo rolne, prawda?
Też mamy gospodarstwo, konie trzeba jakoś wyżywić, także staramy się... Mieliśmy dotychczas swój owiec, teraz mamy głównie trawy i pastwiska, także też troszkę ziemi.
A można wiedzieć, jakie duże to jest?
Około 60 hektarów także.
To jest wystarczająco?
Nie do końca, ale staramy się radzić sobie jakoś z tym wszystkim.
Ja w Niemczech mam takich różnych znajomych i taki jeden rolnik ma 20 hektarów i mówi, to jest, jestem biedny tutaj. Taki małorolny chłop. 20 hektarów. Bo teraz to idą w takie, prawda?
Tak, teraz trend jest...
To nie jest,
jest
najlepsze taki... dla nas wszystkich. Jeżeli takie potężne...
No ogólnie chyba jest taki trend, nie tylko w rolnictwie, tak też na studiach się też tego uczymy, że wszelkie korporacje, większe korporacje zjadają mniejsze, duzi rolnicy zjadają tych mniejszych. Mhm. Czy to jest dobre? Nie do końca jestem pewien.
Dobrze. Jest pan Sylwester Tułodziecki, nadleśniczy, nadleśnictwa Dobrzejewice, prawda? To jest blisko Torunia.
Tak, nadleśnictwo Dobrzejewice to 21 tysięcy hektarów powierzchni.
Między,
18. Tak, nasze jest mniejsze.
Między Wisłą a drogą krajową numer 10, można powiedzieć, począwszy od samego miasta Torunia, aż prawie po Włocławek, bo ostatnie granice naszych lasów należących pod jurysdykcję nadleśnictwa Dobrzejewice sięgają prawie paru kilometrów przed miastem Włocławkiem.
I to jest... To są same lasy, tyle hektarów?
Powierzchni leśnej, bo mamy też grunty, tak zwane grunty leśne niezalesione, czyli grunty rolne, które wydzierżawiamy. Są tam również drogi leśne, ale to są drobiazgi. To jest tam zdecydowanie ponad 90 kilka procent. To są lasy.
A to jest piękne. Piękne. Prawda?
Przyroda jest piękna.
Tak.
Lasy są piękne. Mhm.
W tucholskich borach, te grzyby.
Tak, mam tą przyjemność właśnie, że od tych 15 lat mieszkam na terenie borów tucholskich, które no, są unikatowe, naprawdę. Gdziekolwiek by się nie pojechało, to przez długi, długi czas można właśnie przez te nasze lasy przemierzać i do tego bardzo serdecznie zapraszamy, bo nasze lasy są otwarte dla wszystkich, więc każdy, kto odwiedzi te nasze lasy borów tucholskich, na pewno coś w nich dla siebie znajdzie.
A państwo jesteście na MBA, prawda?
Tak.
To się nazywa Master of Business Administration.
Tak.
Tak już po angielsku, po amerykańsku. I to już się kończy, czy?
Jesteśmy w połowie.
W połowie, aha. To są dwusemestralne studia.
Tak.
Dziś jest ostatni zjazd, dziś i jutro mamy ostatni zjazd pierwszego jakby
semestru.
Po czym jest krótka przerwa, zaczynamy semestr drugi.
Jesteśmy siódmą edycją.
Ciężko to pogodzić z pracą?
Tak, jest to pewne utrudnienie, bo to jednak jakąś pracę pomiędzy zjazdami to trzeba wykonać, bo trzeba się przygotować do następnego. Natomiast ja nie myślałem, że tak bardzo chętnie będę wracał, będę jechał na każdy kolejny zjazd. Pierwszy był taki, wiadomo, idzie się w nieznane. Na dziś jestem pełen świetnych wrażeń i jestem, że tak powiem, bardzo mile zaskoczony tym, co zastałem na tych studiach.
Między innymi tak słyszałem od kogoś, że to jest też dobre, bo ludzie się spotykają z różnych,
dokładnie,
z różnych zawodów, z różnych miejsc, wymieniają doświadczenie, rozmawiają ze sobą. Jest takie ubogacenie.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie.
Tak słyszałem właśnie.
Reprezentujemy różne środowiska i naprawdę ta wymiana doświadczeń w trakcie naszych spotkań jest bardzo ważna.
No, na przykład już środowisko konie i las.
Tak.
Ale to jest blisko siebie.
To prawda.
Żartuję sobie, ale są różni, prawda? Nie.
Tak, mamy w grupie przedstawicieli przeróżnych profesji, mamy prawników, mamy osoby prowadzące prywatną działalność gospodarczą, mamy dyrektorów centrów, no, naprawdę ludzie
przedstawicieli
przeróżnych profesji.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, branżę elektryczną,
tak,
więc różne. I leśników.
Tak, no różne. Ja też tam spotykam różnych ludzi. Na przykład to mi bardzo tak imponuje. Kapitan żeglugi wielkiej w Niemczech. O. Prawda?
No brzmi jest egzotycznie dla nas.
Polak. Nie? To jest też piękne. Nie? Właśnie to jest to urozmaicenie. Ale co jest dobre, co złe? Co byście Państwo na tym MBA?
Bardzo ciekawy też jest wątek, o którym trzeba wspomnieć, o wykładowcach. Mamy wykładowców, którzy nie tylko wykładają na różnych uniwersytetach i w różnych szkołach w Polsce, ale też za granicą. Także ta kadra profesorska też jest bardzo interesująca i bardzo często
wydaje, że tematy podejmujemy. Jeżeli już, to też interesujące, że są tańsze niż gdziekolwiek.
No to też.
Na pewno jest to argument na plus.
No to jest, to można, po co od razu robić bariery wielkie, prawda? Ale nie znaczy, że jest gorsze. Prawda? Nie znaczy. Właśnie trzeba jakoś tak, to jest też... A którzy dzisiaj były też zajęcia, prawda?
Tak, dzisiaj mieliśmy zajęcia z panem doktorem Bartem.
Jego wszyscy bardzo lubią.
Bardzo. Tak, zupełnie inny system prowadzenia zajęć z racji tego, że jest to wykładowca zagraniczny, ale dający nam zupełnie taki inny pogląd na wiele spraw.
Nie wie, na ilu...
Mówię, że na ponad 30.
Uczelnie różne też to MBA robi w świecie. Odznaczonych chyba przez króla Arabii Saudyjskiej i nie tylko. W różnych krajach. I to jest ten najlepszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. On tam skończył i tam jest zaangażowany, pracuje. I mamy też te, jak to się nazywa, ten amerykański...
Mm-hmm. Certyfikat.
Certyfikat mm-hmm. amerykański. To coś daje? Na pewno brzmi.
Tak.
Co może być tak, że zacznie coś dawać, natomiast dokument, czy to daje jakieś uprawnienia, czy nieuprawnienia, jest jedną rzeczą, natomiast akurat w tych zajęciach z profesorem Bartem, ja osobiście po zmianie stanowiska odnajduję naprawdę bardzo wiele dla siebie. W takim kontekście, w takim wymiarze chociażby budowania zespołu, budowania reakcji, interpersonalnych relacji w zespole. To są bardzo cenne rzeczy. A poza tym jakoś tak tenże wykładowca potrafi utrzymać grupę na wysokim poziomie koncentracji i aktywnej współpracy przez długi czas.
No bo to parę godzin.
Zdecydowanie.
Zajęcia są.
I nie nudzicie się Państwo?
Nie. Bardzo szybko mija czas właśnie.
Wszyscy jesteśmy co do tego właśnie zgodni, że to jest jakiś taki sposób.
Ale tak pomiędzy jest jakaś kawa albo co?
Oczywiście.
Tak, przerwy są. Jest długa obiadowa, nieco krótsza kawowa i to wszystko musi być.
Ale na obiad byle co dają.
Nie. Obiady są pierwsze.
No, pani, najlepiej to, gdyby to była jakaś dziczyzna, prawda? To byłoby najzdrowsze.
To byłoby najzdrowiej, co nie znaczy, że nie jest zdrowo, bo jest świeżo, przepysznie i naprawdę ładnie podane. No, proszę księdza, jak na uczelniany wikt, przepraszam, wyśmienicie.
To było dla nas na pewno bardzo takie miłe zaskoczenie.
Byłem na niejednym uniwersytecie i jak jedzenie to było podawane fatalnie. I warunki w tych stołówkach to takie bardzo... No niezbyt eleganckie takie.
No to tutaj mamy
takie,
super.
Trochę warunki. Takie kołchozowate. Tak. Przepraszam, że tak, ale a tutaj tu są ludzie. Też tu wszyscy ludzie, ja tak odbieram. Nie wiem, czy do mnie są tak, czy... Ale są bardzo kulturalni, grzeczni. Również studenci nasi są bardzo kulturalni. Ci normalnie ci sympatyczni ludzie. Widać, normalni, prawda? A są z kulturą i to pomaga.
To się daje odczuć. Tutaj nawet na korytarzu idąc ludzie nie znają się, a z uśmiechem się pozdrawiają. Taki zwyczaj, tak to jest.
Ale
to
wiecie Państwo, my ich tego nie uczymy. Oni z domów przychodzą takich. Przychodzą, nie idzie tak jak mruk jakiś obok, nie obojętny, tylko uśmiechnie się, szczęść Boże. Bardzo często szczęść Boże mówią.
Bardzo.
To prawda? Tak. Też nie mówimy, że mają tak mówić, jak chcą. Prawda? Ale Polska jest piękna. Ale co, oddacie te lasy, czy nie? Będzie jeszcze zamach na lasy? Pewno będą próbowali, nie dajcie się. Och, nie jeden ma chęć na to.
proszę ojca, no skoro już był, to może jeszcze kiedyś będzie, natomiast no, do oddawania czy nie oddawania, no, nie są one nasze, są to własnością naszego państwa, naszej ojczyzny.
Właśnie, żeby tego nie było prywatyzowania lasów.
Naszym zadaniem jest dbać o ochronę i trwałość tych zasobów leśnych należących do naszego państwa.
Patrzę na lasy, byłem w Puszczy Białowieskiej. To, co, do czego dopuszczono, to jest straszny skandal. Jak przyjechałem tam chyba z rok temu, tam byłem z leśniczymi, to no, ty patrzcie jak na jakiś cmentarz czy na coś. Coś strasznego.
Tak, to w tej chwili jest dosyć smutny widok.
Bardzo smutny. Zniszczyli, nie posłuchali profesora Szyszki. Jak coś ekoterroryści, ja ich tak nazywam. Bo to żadni ekolodzy. Oni mają z ekologą tyle wspólnego, co jak ktoś tak, to tak, przepraszam, tak powiem, ktoś tak ma do ekologii jak pięść do oka. Naprawdę, no, tak się to ma i no nie wiem, to są ci ideolodzy, neomarksizm. To jest tak różne głupstwo. Ten neomarksizm wchodzi w różne dziedziny, wszędzie. Ja mówię, brońcie lasów. Słuchajcie, niedługo mu rozmawiamy, ale my zostajemy jeszcze. Dobrze?
Dobrze.
My może przejdziemy do następnego punktu, a później możemy wrócić sobie spokojnie. Jeszcze dobrze? Jak państwo chcecie coś powiedzieć, może coś... O tych koniach to byłoby ciekawe. Wie pan, spotkałem, jeżeli jeszcze tyle powiem, spotkałem taką studentkę, rodzinę i studentka, zajmuje się końmi. Jaka to jest jej pasja, jak ona wszystko wie o tym, to jest coś niesamowite. Ale konie to są inteligentne zwierzęta, nie?
To prawda.
Radzą się lubić.
Teraz jest bardzo duży rozwój jeździectwa w Polsce, bo cała Europa Zachodnia, wszystko się kręci wokół właśnie Holandii, Belgii, Niemiec, ale w Polsce jest taki trend, że ten sport bardzo się rozwija. Są zawody organizowane, nawet jest przez prezydenta Polski teraz. Kiedyś przed wojną Polska była potęgą, jeśli chodzi o koniojeździectwo, tak? Zawsze czy historycznie, tradycyjnie, husaria, czy później różne właśnie wojskowe...
Tak było.
Tak było i później w czasach komunizmu te konie tak mocno podupadły, a teraz na szczęście to się odwraca i...
No mamy rasy specjalne, przecież to są te
Wianowie,
te targi, czy jak się to nazywa, prawda?
Tak, tak, zgadza
Przyjeżdżają
się.
Przyjeżdżają bardzo dużo płacą za te konie, prawda?
Tak jest. Także mamy nadzieję, że to będzie dalej szło w dobrą stronę i że będzie
no
ten
konie też pomagają w leczeniu.
Tak jest.
Hipoterapia, tak się nazywa, prawda?
Oczywiście.
To jest coś... No zobaczcie, ale wiecie państwo, jak tak patrzę, Polacy nie powinni mieć kompleksów. Nie pycha, ale i nie kompleksy.
No nie ma najmniejszego
powodu. To, że przyjeżdża ktoś skądś i my już kompleks już... To tak pada przed kimś. W żadnym wypadku. No, albo mamy kompleks, że przyjeżdża z Niemiec i my nie umiemy po niemiecku. No. A my trochę więcej umiemy po niemiecku niż on po polsku. Prawda? No to się naucz polskiego, prawda? I bez kompleksów. To. Bez kompleksów. Mamy piękny kraj. No. Także... i lasy. Tak, to teraz witamy następnych gości, tak? Już możemy. O, witamy bardzo serdecznie. Drugi etap i też uczelnia. Wybitny ksiądz profesor, znany nam wszystkim, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, kierownik studiów podyplomowych dziedzictwa Jana Pawła II na Aksimie w Toruniu. Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ale ksiądz profesor jest profesorem i nie wiem, jakie stanowisko na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No i bardzo wiele różnych, pan ksiądz profesor w różnych jest, powiedziałbym, w ciałach, tak, w Polsce. Uśmiecha się ksiądz profesor, proszę.
No bo to obecność w tych ciałach to taka trochę jakby infekcyjna może się wydawać.
To znaczy?
Że infekuje jakieś ciała.
No nie, to ja nie mówię o wirusie żadnym teraz, tak. Ksiądz profesor jest bardzo potrzebny. No na przykład wiem, że ksiądz profesor jest w zespole jakichś doradców chyba prezydenta RP.
Ale byłem w pierwszej kadencji, byłem w pierwszej kadencji.
A teraz nie?
Teraz już nie, pan prezydent rozwiązał tą pierwszą Narodową Radę Rozwoju, zmienił troszeczkę formułę i no i przygoda się skończyła, ale bardzo sobie cenię ten pierwszy okres pobytu w tej Radzie.
Tak, no ksiądz profesor w wielu sprawach, ale ksiądz profesor jest właśnie pomysłodawcą studiów podyplomowych Dziedzictwo Jana Pawła II. Ksiądz profesor, i właśnie dziękujemy za to. Jest z nami pani Anna Kościesza-Mróz. To tak trochę jeszcze, ale pani nas nie zmrozi, prawda? Chociaż nie. Jest luty, chociaż luty. Mrozu mamy mało, także mamy na ekranie przynajmniej, prawda?
Panią Szczęść Mróz. Boże.
Tak. I pani jest słuchaczką studiów podyplomowych. Tak? Świętego Jana Pawła II, to już jest końcówka czy początek?
Niestety to już jest końcówka. Nie tylko ja, ale wszyscy właściwie mogę chyba powiedzieć śmiało w imieniu wszystkich uczestników, że żałujemy bardzo, że to już jest końcówka. Prosimy o kolejny stopień.
Właśnie, ale to dopiero się... My, tak nam się wydaje, że my znamy Jana Pawła II, Polacy, prawda? A jednak chyba nie znamy. Jak wybitna postać, niesamowity święty i wszechstronny człowiek, bardzo ludzki, a tak pełnia człowieczeństwa i pełnia świętości, tak bym powiedział. Coś niesamowite. Dzisiaj jeszcze wziąłem książkę do ręki Pamięć i Tożsamość. I chwilę tak czytałem. Czytałem ją, a ciągle powracam i no jest no pięknym językiem napisana. No piękny język Jana Pawła II i te myśli. Bardzo tak się dobrze czyta. Nie jest to język też trudny, prawda? Także, ale pani jest tłumaczką, tak?
Tak.
Języka francuskiego.
Tak.
Jest zapotrzebowanie na to?
O, mniejsze zdecydowanie niż na angielski i niemiecki.
Naprawdę? Mniejsze niż na niemiecki?
No myślę, że tak. Tych kontaktów jest jednak więcej, czy handlowych, czy innych.
Tak.
Zresztą...
Ale ładniejszy, przynajmniej dla mnie. Jest ładniejszy,
tak.
Francuski.
Bez porównania.
Tak, bardzo piękny język. Te śpiewy wszystkie po francusku, one są piękne. To R piękne, prawda? I tak dalej. Prawda, ksiądz profesor by mógł porozmawiać po francusku.
O nie, tak. niestety ubolewam, ale nie. Moja edukacja z francuskiego była bardzo, bardzo mizerna. No. Bardzo żałuję.
Słyszałem, ksiądz profesor parę zdań powiedział i zupełnie poprawnie przed programem, prawda?
Rozmawiałeś. Prawda,
no, tak. No
właśnie... Raz mi się język francuski bardzo przydał, kiedy byłem w Japonii i nie mogliśmy się dogadać z miejscowym księdzem, który pochodził z Alzacji i mówił po niemiecku, mówił właśnie po francusku, natomiast nie mówił po angielsku. I w tej sytuacji no bardzo prostą, taką wręcz prymitywną francuszczyzną, ale udało mi się uprosić u niego nocleg. To był największy mój sukces w komunikacji językiem francuskim.
Gdzie to było w Japonii?
To było w miejscowości, żeby mnie nie skłamał.
No.
To było w miejscowości w pobliżu, ojej.
Tokio.
Może sobie przypomnę za chwilę. Nie, to nie było Tokio, to nie było Tokio, to nie była Nara, ani Kamakura, ani Kyoto, tylko w pobliżu Fuji. W pobliżu Fuji.
Proszę. No, tak. To ksiądz profesor zna świat.
Och, tam w małym stopniu.
No chrystusowcy są dla Polonii zagranicznej, prawda? Dla Polaków za granicą, czyli dla Polonii są i są... Właściwie w całym świecie, prawda?
No, to tak symbolicznie po prostu jesteśmy oczywiście w większości kontynentów, chociaż akurat w azjatyckim, w Kazachstanie jesteśmy. Tak, ale w Afryce też, więc właśnie symbolicznie jesteśmy na każdym z kontynentów chyba, ale to tak bardzo symbolicznie i śladowo. Niestety brakuje nam powołań, jest ogromny kryzys i dla mnie to jest przerażająca sytuacja, bo z jednej strony zapotrzebowanie w wielu krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej, jest ogromne na tą pracę. Właśnie wśród Polaków, którzy wciąż tam są i zakładają rodziny, wzmacniają swoją obecność. Niestety brakuje nam powołań.
No i tutaj, jeżeli będzie miłość do Chrystusa, głęboka wiara, miłość do Pana Boga, to i będą powołania też.
Na pewno.
Musi być głębsza wiara naszych rodzin, Polaków wszystkich. I żebyśmy się nie dali zwieść tym wszystkim propagandom. Tak. To musielibyśmy mówić, księże profesorze, właśnie święty Jan Paweł II, a teraz słyszymy, jak usiłują atakować świętego Jana Pawła II. Najnowsze rzeczy, również sztuki, również różne sposoby. Święty Jan Paweł II jest atakowany. Aż do tego stopnia, że mówili o dekanonizacji.
Tak, mówi się.
Oczywiście to są ci bracia masoni, ja to nazywam, bo tak jest. Coś z tego, te centrale antyewangelizacyjne, organizacje antyewangelizacyjne.
Oczywiście tak, to znaczy jest jeden nurt związany właśnie z tymi głosami o dekanonizacji. Są też bardzo liczne nurty mówiące o dewojtylizacji, a więc o odarciu Kościoła z tego wszystkiego, czego dokonał święty Jan Paweł II. Ja powiem tak może bardzo wyjątkowo, że jestem wręcz wstrząśnięty w ostatnich dniach takimi drobnymi, epizodycznymi sprawami, które mnie osobiście zraniły. Nie ukrywam, że po prostu zraniły. Po jednym czy drugim felietonie, w którym podjąłem teraz tematykę soboru, zostałem zaatakowany przez internautów i broniąc się właśnie przed tymi atakami, wskazuję, że pomijając wiele innych aspektów, Sobór Watykański II to jest dzieło świętego Jana XXIII, świętego Pawła VI, świętego Jana Pawła II, błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, na co w odpowiedzi słyszę: ci papieże to heretycy. Jan Paweł II to był największy heretyk, to był mason.
I piszą to ludzie, którzy... Co za głupoty.
I piszą to do mnie ludzie, którzy jednocześnie przyznają się, przepraszam, że to powiem, ale powiem to wprost, przyznają się właśnie do nurtu tradycjonalistycznego w Kościele. Przyznają się właśnie do tego, że właśnie tam jedynie odnajdują świętość życia Kościoła. Kiedy zapytałem jednego z moich rozmówców dosłownie albo dzisiaj w nocy, albo wczoraj w nocy, albo dzisiaj rano, czy czytał teksty papieskie na temat Eucharystii, powiedział mi, że on o kramówkach nie będzie czytał.
No to tylko...
Z pomysłu, skoro czytuje papieskie słowa o kramówkach bliskości Eucharystii. Gdzie papież mówił o kramówkach bliskości Eucharystii? Zacząłem mu podsyłać teksty Ecclesia de Eucharistia, na co ten pan mi zaczął pisać, że on po prostu tego nie jest w stanie czytać, bo to jest bełkot, On takiego bełkotu nie jest w stanie czytać.
A to jakiś geniusz był nadzwyczajny, co z księdzem profesorem rozmawiał.
Tak.
W swoim mniemaniu.
W pewnym momencie napisałem do niego po prostu, kiedy on pisał, że to jest pisane językiem głęboko filozoficznym, bełkotliwym językiem filozoficznym, napisałem: pan łże, pan kłamie po prostu, pan tego nie czyta, nie czytał. I zaczynam mu po prostu systematycznie wysyłać fragment po fragmencie. Ale to pokazuje stan rzeczy, którego myślę, że my sobie nie uświadamiamy. Myśmy byli przez lata zafascynowani postacią Jana Pawła. On urzekał nas swoją bliskością, swoim ciepłem, ale to, co było rzeczywiście spostrzeżeniem bezpośrednio po śmierci Jana Pawła, co nas
może wtedy jeszcze tak nie intrygowało, to to, że rzeczywiście dla wielu z nas papież pozostał odczytany przez pryzmat premowy. Natomiast nie został odczytany przez pryzmat jego genialnego, świętego, ponadczasowego i profetycznego nauczania. I dlatego właśnie próbujemy to jakoś odwrócić poprzez te skromne studia dziedzictwa myśli świętego Jana Pawła II. I myślę, że taki jest sens i ta misja tych studiów, powiedziałbym, że z roku na rok staje się coraz bardziej aktualna.
Księże profesorze, to może by warto myśleć też o jakimś drugim stopniu.
Pani tutaj wspomniała o tym.
Ja często słyszę te głosy.
Tematów jest bardzo wiele. Myśmy dotknęli w tym programie elementów bardzo podstawowych, ale nie chcę po prostu... nie chcę podejmować w tej chwili jakichś wielkich projektów. Ja myślę tak, jeżeli ojciec dyrektor słyszał i wie, że słyszał, to jest bardzo dobry prognostyk, że coś z tego będzie.
To znaczy potrzeba księdza profesora Pawła Bortkiewicza i innych, prawda? Tak.
Przede wszystkim ważne jest to, że ojciec dyrektor słyszał i wie, że słyszał.
To znaczy, to się może zwrócimy do ojca rektora Zdzisława Klawki i idziemy do przodu, bo planujemy jeszcze inne kierunki w naszej uczelni. Planujemy prawo, to są studia 5-letnie, nielicencjackie i później uzupełniające, ale planujemy również, właśnie żebym ja tego nie pomylił, nie mam tutaj tego, tak, ale bezpieczeństwo cybernetyczne, tak, mam. O, tak, nowy kierunek studiów podyplomowych, bezpieczeństwo państwa i cyberbezpieczeństwo, to też przygotowujemy, ale to dlaczego nie dalej Jan Paweł II, prawda?
I dalej Jan Paweł... Pani może tutaj powiedzieć, jakie jest nastawienie słuchaczy.
No właśnie, to może co pani Anna na to i co panią skłoniło, że pani przyszła na te studia? Przecież z Warszawy dojeżdżać to kawał drogi.
O, są uczestnicy, którzy dojeżdżają naprawdę z wszystkich zakątków Polski, z bardziej oddalonych miejsc. Przyjeżdżają wszyscy bardzo chętnie, bo są spragnieni po prostu tego nauczania, zagłębienia się w to nauczanie. I to, co poruszył ojciec dyrektor najpierw przywołując chociażby pamięć i tożsamość, jest tyle wątków wciąż jeszcze nie poruszonych w takiej przestrzeni, czy to naukowej, czy publicznej, to już chyba w ogóle. Na przykład zwrócenie uwagi przez Ojca Świętego w tej akurat książce na to, że ten przełom w myśli europejskiej zaczął się już od Descartes'a. My mówimy często o oświeceniu, pamiętamy o oświeceniu, o tej wielkiej rewolucji francuskiej, natomiast zapominamy, że już Kartezjusz właśnie odwrócił ten porządek istnienia, tak? Najpierw mówił wątpię, więc jestem, potem myślę, więc jestem, a my wiemy, no jako chrześcijanie wierzący, ale i z filozoficznego punktu widzenia od świętego Tomasza wiadomo, że to i wcześniej też źródło istnienia jest inne, źródło bytu. No ale to jakby nie miejsce na takie dywagacje, tylko pokazuje to być może, że nie tylko ja, ale myślę, że moi koledzy, koleżanki, wszyscy jesteśmy spragnieni dalszego ciągu a propos drugiego stopnia, a propos pierwszego i tego, o co ojciec spytał, to właśnie myślę, że dostrzeżenie takiej potrzeby propagowania nauczania Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, wielkiego
największego
człowieka.
Prawda? Największy, na pewno.
Wielu mieliśmy wspaniałych i świętych, i mężów stanu, i królową wspaniałą, przecież też kobietę, męża stanu i świętą właśnie, wszystko w jednym. I te studia pozwalają spojrzeć właśnie szerzej również na naszą i historię, osadzenie Jana Pawła II w tej historii. Przecież on sam mówił, że z tego wyrósł. I dzielił się tym z nami i błagał nas niemalże, żebyśmy tego dziedzictwa nie zaprzepaszczali. I dziś to, co już też ksiądz profesor poruszył, ten wątek manipulowania pewnego, już nie chcę nawet wracać do tych spraw dotyczących oczerniania Jana Pawła i tak dalej. Tylko skupmy się na tym, byśmy nie pamiętali tylko tych miłych chwil, tych wzruszeń związanych z pielgrzymkami Jana Pawła, ze spotkaniami z nim, ale żebyśmy skupili się na tym, co on do nas mówił, abyśmy to po pierwsze odkrywali, czytali, poznawali i propagowali wokół siebie.
I to jest fascynujące, co mówił do nas. Naprawdę podnoszące człowieka bardzo.
Tak.
A te ataki na Jana Pawła II, to ja mówię, to są następne zamachy. Nie udał się zamach 13 maja 81 roku, nie udał się ten zamach w Fatimie, no to może teraz chcieliby, żeby wymazać. Ja pamiętam, rozmawiałem, znaczy kiedyś byliśmy z transmisją ojców karmelitów bosych w Krakowie na Rakowieckiej i wiedziałem, że będzie ksiądz kardynał Dziwisz, będzie celebrował. I mówię, musimy kwiaty mu wręczyć. I siostra Katarzyna Nazaretanka w Krakowie zorganizowała kosz kwiatów. Mówię, czerwone róże piękne. I pod koniec mszy świętej przed błogosławieństwem wręczyliśmy. I z takim podziękowaniem za tą, chociażby skromne dziękuję za tą służbę przy boku Ojca Świętego Jana Pawła II, a wcześniej kardynała Wojtyły. I wtedy ksiądz kardynał Dziwisz powiedział, dziękuję wam, że wy poruszacie, przypominacie nauczanie Jana Pawła II, bo są siły, które chcą to wymazać. No, bardzo wyraźnie mówi, wiedział, co mówi. Tym bardziej my powinniśmy i wszyscy Polacy. Mamy verba docent, exemplat rachunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady. Mamy niesamowity przykład. Ten przykład również, księże profesorze, szanowni państwo, na pewno jest też i dla polityków. Nauka społeczna Jana Pawła II. Jak słucham tych wszystkich różnych wypowiedzi w telewizjach, jak ci politycy kłócą się, czy w parlamencie, mówię, ludzie, wziąłbyś i przeczytał, już masz wszystko tam stoi. Weź to, tylko trzeba by na tyle być inteligentnym, żeby to wziąć. I chętnym, żeby się chciało chcieć. Tak. Księże profesorze, musimy kończyć. Pani Anno, jeżeli mogę powiedzieć, musimy kończyć. Dobrze? To kogo pozdrawiamy? Czy jeszcze jakieś słowo? Kogo pozdrawiamy i...
Ksiądz profesor?
Ja pozdrawiam przede wszystkim przemiłych słuchaczy zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji Dziedzictwa Myśli Świętego Jana Pawła II. I dziękuję państwu za przemiłe spotkania.
I myślimy o dalej. Prawda?
O dalszym Boże. Ciągu.
Oui.
Ja pozdrawiam przede wszystkim moją mamę dzisiaj, która jest tak wierną słuchaczką Radia Maryja właściwie od początku i nie tylko ją chciałam przy tej okazji pozdrowić, wszystkie starsze osoby, które są naprawdę ogromnie potrzebne nam ciut młodszym i jeszcze tym młodszym, żeby przekazywać prawdziwe wartości. Chciałam im podziękować za to trwanie pomimo wszystko, pomimo wszystkich niesprzyjających wokół huraganów, powiedzmy, właśnie za to trwanie przy prawdziwych wartościach i świadczenie o nich swoim życiem. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. No i całą moją jeszcze, nie wiem, rodzinę, przyjaciół, też koleżanki, kolegów ze studiów, z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.
I pozdrawiamy całą Warszawę.
O, dziękuję
Panią
bardzo.
Pozdrawiamy i Warszawy, bo pani z Warszawy i Poznań, księże profesorze, przy okazji.
Dziękuję.
I wszystkich chrystusowców. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać. No i państwo, kogo pozdrawiacie?
Ja bym chciała pozdrowić przede wszystkim tych, którzy wahają się jeszcze, czy wybrać studia MBA w Toruniu. Jesteśmy tego przykładem, że warto studiować i naprawdę...
A tak na serio? Nie,
bo nie, to jest... No, oczywiście. Tak, jak...
Zgodzicie Państwo, że warto ciągle się rozwijać. Nie?
Dokładnie.
Nawet to, że przyjedzie się, towarzystwo się znajdzie inne, jakaś myśl przyjdzie, zobaczymy, a nie tak siedzi człowiek w tym swoim środowisku. Trzeba trochę wyjść. Nie tylko w domu siedzieć, jak teraz jest ten COVID, to mówili nie wychodzić z domu, nie wychodzić z domu. Mówię, to oni śmierć szykują tym ludziom. Gdzie z domu nie wychodzić? Tym bardziej wyjść do lasu, wyjść gdzieś, przejść się. Już myśli przyjdą dobre, prawda?
Dokładnie.
Tak samo tu wyjść z tego naszego i szukać dobrego środowiska.
Na pewno warto. To jesteśmy tego przykładem, że warto i naprawdę bardzo serdecznie namawiam do tego. A tak od siebie chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy odwiedzają Nadleśnictwo Osie i nasze Nadleśnictwo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Też zachęcamy do tego i warto. A prywatnie pozdrawiam całą swoją rodzinę, a przede wszystkim moją mamę Marię.
Bóg zapłać. A pan?
A ja tak, może trochę krócej. Na pewno też odniosę się do słów tutaj ojca dyrektora a propos studiowania, zwłaszcza po tym COVID-zie, po tej izolacji. Bardzo przyjemnie jest przyjechać do Torunia, obcować z ludźmi.
Te przepisy i nie przesadzamy ani w tą stronę.
Oczywiście,
prawda?
Oczywiście.
Trzeba zawsze zachować rozum.
A jeśli chodzi o pozdrowienia, no to przede wszystkim pozdrawiam moich rodziców, którzy na pewno teraz nas oglądają.
Też w Pomorskim?
Tak, cały Gdańsk pozdrawiam, moją żonę i parafię Miłosierdzia Bożego w Żukowie razem z księdzem proboszczem, który też na pewno ogląda.
Pięknie, pozdrawiamy też. I tam ksiądz nie wypędzał ludzi z kościoła?
Nie wypędzał.
Po prostu tak zdarzało, że niektórzy tak się przejęli, że kościoły pozamykali, a nawet stał ksiądz przed kościołem i liczył, nie wolno więcej. A byli mądrzy księża, że kościoły kazali zamknąć i tylko to wchodzili, kościół zamknięty, wchodzili przez zakrystię. Mądry ksiądz, mądry, prawdziwy duszpasterz, a nie tam. I zachowywał oczywiście te przepisy, żeby się nie zarażali. No i woda święcona jest tam, a nie... Wody święconej. Diabeł się boi wody święconej. No i to namówił, wyrzućcie ją, prawda? No. I pan, panie Sylwestrze, panie nadleśniczy.
Ja chciałbym pozdrowić przede wszystkim trzy wspaniałe dziewczyny, które zostały u mnie w domu. Moją żonę Renatę, córkę Marię i drugą młodszą córkę Klarę.
Pięknie. To jest pan błogosławiony między niewiastami.
No to są najwspanialsze osoby, jakie do tej pory udało mi się spotkać w życiu. I bardzo się z tego
pięknie
cieszę. Natomiast również chciałbym pozdrowić wspaniałych leśników, których spotkałem na swojej drodze. Z Nadleśnictwa Golub Dobrzyń, która jest moją kolebką. Ja stamtąd wychodzę i tam się nauczyłem kochać przyrodę i dbać o przyrodę. Oraz no, ze wspaniałego Nadleśnictwa Dobrzejewice, w którym mam zaszczyt dziś pracować. No i tych wspaniałych leśników właśnie z Dobrzejewic.
Wszystkich leśników pozdrawiamy, ale także myśliwych. Też pozdrawiam myśliwych, bo to razem idzie, prawda?
Tak, no tak. Prywatnie moja osobista pasja to łowiectwo tak. Również.
No to może byście pomyśleli o takich specjalnych zakładach do przetwarzania tego mięsa, właśnie tej dziczyzny różnej, gdybyście to, a nie tak, podobno 20% tylko się w Polsce przetwarza, a 80% idzie za granicę, przeważnie do Niemiec. A oni później przysyłają to przetworzone do Polski i drogo sprzedają.
Nie ma kultury jeszcze spożywania dziczyzny. Jest to powszechne, ale właśnie w takich
środowiskach... Bo ludzie nie wiedzą, co jest zdrowe.
Tak, dokładnie. Do tego chciałem dążyć, do tej konkluzji,
nie
że
tylko smaczne, ale zdrowe.
Nie chcą, bo nie znają, proszę ojca. A no trzeba poznać, zobaczyć. Jest to coś niepowtarzalnego i to jest zupełnie inna żywność.
Ale wychodzimy naprzeciw temu jako leśnicy. Od już jakiegoś czasu prowadzimy taki program Dobre z Lasu. Nie trzeba daleko jechać. W Solcu Kujawskim przy siedzibie Nadleśnictwa jest hotel leśny, który serwuje właśnie bardzo dobrą kuchnię w ramach tego projektu Dobre z Lasu.
Zróbcie
cały
w
hotel. Być może w Toruniu jak w najbliższym czasie można też jakaś
by...
taka...
Słuchajcie, ja teraz tak publicznie mówię, a może by tak chociaż jeden dzień taki u nas w naszym tym, prawda? Jakbyśmy zrobili termy i restauracje i tam serwować też coś takiego.
Jest to jakiś pomysł.
A może tak powstają wielkie rzeczy. Zawsze idee. Dziękuję serdecznie. I dziękuję. Można by jeszcze konie i piczne tu. Hipoterapia. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Pozdrawiamy.
Już dzisiaj można by powiedzieć, że centrum ław Radia Maryja, dzieło nowej ewangelizacji, że ław ten buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie, do cywilizacji miłości. Radia Maryja wskrzesza tradycję rodziny, tej tradycyjnej formy kultu Matki Bożej, jej niepokalanego poczęcia. Wieczorem zaś gromadzi rodziców i dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej przy Afrym Krasnogórskim. W liście do rodzin zachęciłem do modlitwy za rodziny i z rodzinami. Właśnie Radia Maryja pomaga rodzinom włączać się w ten ożywczy nurt troski całego Kościoła o każdą rodzinę, o całą rodzinę ludzką. Modlitwa służy ugruntowaniu duchowi swoistości rodziny, posiada moc jednoczącą je w miłości i prawdzie. Niech tej modlitwy będzie jak najwięcej. Niech ona nie ustaje także na falach eteru.
I proszę Państwa, ciąg dalszy, oczywiście Akademia Kultury Społecznej i Medialnej. I teraz są politolodzy, czy wiem, że pan doktor jest politologiem, pan doktor Przemysław Wójtowicz.
Szczęść Boże.
Bardzo szczęść Boże. Wykładowca Instytutu Nauk o Polityce Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, a równocześnie Instytut
Pamięci Narodowej, Delegatura w Bydgoszczy.
Tak. I pan już parę lat jest z nami.
Ojcze dyrektorze, właśnie teraz słuchając poprzednich rozmówców sobie policzyłem 16 lat, a nawet 16,5 roku pracuję na naszej uczelni.
Ale
ten czas tak zleciał.
Mnie się wydaje, że to tak, no,
a mnie też.
5 lat.
Mnie też. Mnie tak, też, a tu już 16,5 roku.
Tak. Jakie pan ma wrażenie? Okropni ci studenci i okropni ci prowadzący uczelnie.
Studenci są różni. Studenci są różni, ale jednak mimo wszystko człowiek zapamiętuje te pozytywne chwile, bo tych pozytywnych chwil jest zdecydowanie więcej. Studentów mamy jednak mimo wszystko przebranych i bardzo, bardzo dobrych, czego tutaj moi koledzy są najlepszymi przykładami.
Dziękujemy.
Pan Szymon i tutaj
Mateusz.
Pan Mateusz, tak.
A to już przewodniczący, przechodzimy w takim razie, przewodniczący samorządu studenckiego, pan
Szczęść
Mateusz.
Boże.
On się, proszę Państwa, spiera się ze mną często, prawda, ale się zawsze śmiejemy.
Ogromna przyjemność.
Tak,
ojca
tak.
Wymieniać
dokuczać
poglądy.
Mi, tak?
Oczywiście, jak najbardziej.
Świetnie. Oczywiście żartujemy sobie. Tak. Czyli tak. Pan jest na którym roku?
Na 5 już roku, czyli 5 lat na naszej uczelni.
Panie doktorze, trzeba wszystko zrobić, żeby nie pozdawał i żeby dłużej był wtedy.
Zachęcić na nowy kierunek.
Och, to pan tak podchodzi.
Tak można.
No
tak pięknie, lepiej, tak lepiej.
Pięknie,
to ciężko by było nie zdać, bo sesja ta teraz, którą jesteśmy w trakcie, bardzo dobrze mi idzie. Jak na razie same piątki.
Babcia naprawdę słucha, to chyba pan, czy to nie przekupujecie czasem tutaj? Jakaś korupcja może.
Nawet u pana doktora piątkę otrzymałem.
Ale to pan doktor jest...
Ale to z ćwiczeń. To
widocznie pan trochę wiedział. Miał pan szczęście, bo na egzaminach trzeba mieć jeszcze szczęście też.
Dokładnie, różnie to w różnych latach bywa.
Tak,
ale
tak.
W tym roku rzeczywiście panu tutaj bardzo dobrze,
z prezentacji,
bardzo dobrze
tak.
idzie. Tak, prezentacja
dziękuję,
świetnie
dziękuję.
Poszła.
Dziękuję.
Ja pamiętam, jeżeli mogę, tak szybko wtrącę, trzeba mieć szczęście, ale trzeba na egzaminach też myśleć. Prawda? Sprzedać to, co się wie. Kiedyś opowiadali mi starsi ojcowie, archeologia była w seminarium, archeologia Palestyny i było za Jordanię i przed Jordanię. I przychodzi kleryk, student, przychodzi na egzamin i ma, wyciągnął pytanie, żeby opowiedział o za Jordanii. I tam, a on o za Jordanii nie nauczył się, ale o przed Jordanii. I zaczął mówić, żeby coś powiedzieć o za Jordanii, to trzeba najpierw o przed Jordanii. I zaczyna mówić. I przewodniczący komisji mówi, wystarczy, już wystarczy. A ten egzaminator mówi, ale on jeszcze nie powiedział, wystarczy, wystarczy. To są bardzo dobre. Tak. Musi być inteligentny też na egzaminach, prawda? I jest, to jest pan Mateusz Hanusiak, prawda? Tak, to już jest przedstawiony. I Szymon
Górko, ja jestem studentem, który już w zasadzie jest tutaj, no można powiedzieć, że już 7 lat, ponieważ...
Tak?
Tak, ponieważ właśnie się skusiłem na drugi kierunek.
Na co?
Na politologię właśnie. Najpierw skończyłem dziennikarstwo.
Pięcioletnie skończył pan?
Tak, tak. I a teraz ty? Drugą magisterkę, czyli właśnie politologię. No i zachęcam też kolegę tutaj, żeby właśnie dłużej został z nami, też może jakiś kolejny kierunek. Może
i pan pochodzi z Inowrocławia.
Tak,
z Inowrocławia. Dobrze zapamiętałem, jak pan przyszedł. Ale nie powiedziałbym, że 7 lat.
No 7, to już zleciało tyle, już zleciało tyle czasu.
Ale jak pan przyszedł, to był pan taki obserwujący? No, i teraz też obserwuję.
Tak. Można tak no
to,
powiedzieć.
To dlaczego?
Najpierw słuchać, obserwować, potem...
Sobie, ale na politologii jakoś... Nie lubią politologii, nie chodzą na studia. Nie ma zbyt wielu chętnych na politologię. I to jest jakiś błąd, prawda? Pierwsze, czy zgodzi się pan doktor, czy panowie się zgodzicie? To ja jestem, oczywiście nie jestem politologiem, ani, ale tak patrzę... Generalnie w Polsce, ale i poza Polską, ja patrzę na Europę, to mówią politologia to właściwie to jest coś takiego no, nieżyciowego i tak dalej. I to jest takie, to tam kształcą, jak powiedzieli, wracając do komunizmu, politruków. Nie? Było coś takiego. Nazywali się, to taki nazywało się, tak negatywnie się nazywało. I nie ma, a przecież polityka to jest to, co żyjemy, czym żyjemy na co dzień. Polis to miasto, państwo. Arystoteles mówił, ho anthropos politikon zon. Człowiek jest istotą społeczną. To jest to. Społeczność, jesteśmy w społecznościach. I to, co się dzieje, gdzie, to mnie dotyka, prawda? Nie można zostawić tak. To od tego zależy moje życie, mojego miasta, mojej rodziny, mojej społeczności, mojego narodu. Teraz na przykład, prawda, to co widzimy, co się dzieje w świecie. Panie doktorze, może z tego, co się dzieje na Ukrainie, może być wojna ogromna. Jak nie wiem, co państwo na to, pan doktor i panowie, jak patrzę, jak Rosjanie przygotowują się, cały czas się zbroją. Rosja zbroi się, jest potężna, mają armię i jeszcze bardziej. No... Zacząć wojnę gdzieś, to z czegoś małego konfliktu może być bardzo duży. Może być światowy konflikt. A teraz wojna to może być zagłada ludzkości. Bo to może zacząć się od czegoś drobnego. I to co się dzieje na Ukrainie, co dzieje się z tamtej wschodniej strony, co dzieje się chociażby ta oś Moskwa-Berlin, Unia Europejska słaba jest. Amerykanie, no, nic nie mówię. Uciekli z Afganistanu. Przepraszam, że tak nazywam. Może komuś się narażę, ale mówię tak, jak sobie myślę. Prywatnie wolno mi myśleć. Prawda? No i właśnie politologia.
To są właśnie te wszystkie elementy z zakresu polityki bezpieczeństwa, które warto by po kolei rzeczywiście rozważyć. Wracając do słów ojca dyrektora, politologia. Ona rzeczywiście jest uważana za kierunek niszowy. To, co ojciec dyrektor powiedział, że ludziom się wydaje, że to jest nieżyciowe, a tymczasem na politologii i na naukach politycznych jest tyle ciekawych przedmiotów, że one bardzo dobrze opisują rzeczywistość i człowiek po tym jest przygotowany do lepszego postrzegania rzeczywistości. Ja mogę tylko powiedzieć, że kilkadziesiąt lat temu, jak zaczynałem w latach 90. swoje studia politologiczne w Bydgoszczy, wówczas to był chyba taki jedyny okres we współczesnej historii Polski, gdzie moda na politologię rzeczywiście była bardzo duża, albowiem pamiętam, że nas na roku, na pierwszym roku wówczas studiów pełnych pięcioletnich, bo nie było tego podziału na 3 plus 2, jest obecnie w systemie bolońskim, rozpoczynało aż 120 osób, a 4 czy 5 chętnych na jedno miejsce wówczas było. Były egzaminy wówczas prowadzone, także trudno się było dostać. Ale to był taki właściwie chyba jedyny okres.
Polska druga się połowa budziła, lat 90. Były przemiany w Polsce.
Dokładnie. Okres transformacji ustrojowej.
Odchodziliśmy, czy chcieliśmy odejść od komunizmu, prawda? No bo to ten marksizm się przepoczwarza i nam... różne rzeczy tam się dzieją.
A później jednak z tą politologią to już jest typowy niszowy kierunek. Niemniej dzięki tej niszowości uważam, co chociażby tutaj nasi studenci są dobrym tego przykładem, można powiedzieć, że jest, nie boję się użyć tego słowa, jest takim kierunkiem elitarnym. Jednak trafiają do nas osoby, które autentycznie, wewnętrznie chcą to studiować. I to jest też bardzo
Interesują się tym.
No i to rzeczywiście cieszy.
Tak, cieszy. Co panowie?
Ja myślę, że tak, że kiedyś, jeżeli były zmiany ustrojowe, tą politologią, polityką było większe zainteresowanie, ponieważ ludzie chcieli stworzyć coś nowego, coś dobrego, co dotnie ich właśnie, tak jak ojciec wspomniał, rodziny, mniejsze społeczności i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszych czasach ta polityka jest nam obrzydzana przez media, sprowadza się politykę.
Ona była zawsze obrzydzana. Tak. W komunizmie też było. W komunizmie było tak, że, czy pan się zgodzi, panie doktorze, otóż w komunizmie było, nie interesujecie się polityką. A nawet jak ktoś się, a do dzisiaj tak też może być w niektórych sytuacjach czy w kręgach, jeśli na przykład jak była Unia Wolności, to polityka nie wolno, a ksiądz coś powiedział na Antonie, nie wolno, na Antonie, nie wolno, bo to jest polityka, nic nie wolno. Ale jakby był z nimi, to nie jest polityka. A jakby się im sprzeciwił, to jest polityka. Tak samo było w komunizmie.
To było oczywiście celowe, ojcze dyrektorze. Albowiem w ówczesnym systemie władza miała być dla wybranych. Właśnie dla członków partii. Dla tak zwanego establishmentu.
I teraz niektórzy też by tak chcieli.
Tak, oczywiście. Prawda?
No i wiadomo, łatwiej się rządzi narodem, który nie pojmuje, co dokładnie tak naprawdę zachodzi w świecie, w polityce, w Europie, czy też na naszej scenie tutaj polskiej. Tak, a nie jesteśmy w stanie dokonać jakichkolwiek zmian, jeżeli nie będziemy pojmować, jak ten świat działa, jak ten mechanizm się kręci.
A tu trzeba się zagłębiać bardzo, bo nie to, co widzimy, prawda?
I na pewno bardziej niż ten przekaz medialny.
Tak, tak, to jest...
Tutaj trzeba szukać.
I kto ma media, prawda?
To ma media, ten ma władzę.
No i mówi. Dlatego tak w Polsce jest też jeszcze dużo do zrobienia, bo właściwie tych mediów prawa strona ma bardzo mało. Bardzo mało. Mamy media też tak samo polskojęzyczne, ale nie czysto polskie. Przecież obcy nie będą robili tego wszystkiego, żeby z nas nie korzystać. O! Nie będą tak robić. Tylko jak najwięcej wykorzystać nas.
Tak samo jak widzimy, że na przykład mamy media, dużo mediów w Polsce, tych polskojęzycznych, ma kapitał niemiecki. Tak samo widzimy, że partie polityczne są takie niektóre proniemieckie. I to właśnie
widzimy, kto, jak, na kogo, prawda? To widać zwłaszcza w Unii Europejskiej. Jak, prawda? Komu sprzyjają. Nie Polsce, tylko i przeciwko Polsce mówią. Przeciwko Polsce.
Niestety tak.
No wystarczy chociażby na przykład ten Turów, co wygadywali. Prawda, niektórzy. Tacy nagłośnieni. Ojej, że zamknąć i tak dalej. No, przeciwko Polsce mówię. Ale o tym, że obok są kopalnie, ileś kopalni niemieckich jest takich, tak. To nic. Że czeskich też nic. Tylko ta jedna Polska
jest szkodliwa.
Tak, szkodliwa. Węgiel szkodzi Polski. No bo oni nie mają węgla tak tyle, co my mamy.
Albo korzystają z tego węgla, który jest gorszej jakości, bo mało kto o tym wie, również u nas media z tych powodów tutaj mówiliśmy. Nie wspominają, że niemieckie elektrownie cały czas w dużej części bazują na węglu brunatnym, który jest gorszy energetycznie niż polski węgiel kamienny, który jest
lepszy. Ale to tego jest polityk, politologia, nie? Trzeba to też znać.
Nawiązując do bezpieczeństwa, to bezpieczeństwo też jest energetyczne, a bezpieczeństwo energetyczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym też w Polsce, jest głównie oparte właśnie na węglu, tak. Gdzie teraz od tego węgla odchodzimy na rzecz na przykład gazu czy odnowialnych źródeł energii.
To będzie uzależnienie od gazu ruskiego.
No właśnie, jeżeli odejdziemy od węgla...
Będzie nam, Niemcy będą nam sprzedawać.
Tak, a widzimy, co się dzieje na europejskich czy światowych rynkach, jeżeli chodzi o ceny gazu. No, Rosja je zmonopolizowała jeszcze bardziej przez budowę Nord Stream 1, Nord Stream 2, przez wykupienie
nie
magazynu
tylko cena,
w Europie.
Ale jak byłem w Niemczech, miałem takie szczęście być troszeczkę na francuskim w Paryżu trochę i wtedy wpadłem ileś lat temu już. To już x lat temu. Nie wiem, czy wy żeście już istnieli. W każdym razie, tak. Ale wtedy wpadła mi w rękę taka broszurka i pisało, przeczytałem, Lenin mówi, sprzedamy kapitalistom sznur, na którym ich powiesimy. I już pisali o gazie. No po prostu zakręcą kurek i co? Macie być tacy czy tacy posłuszni, bo inaczej. I wszystko leży. Także trzeba być tyle wolności, ile własności, tyle ojczyzny, ile ziemi, to jest dalej. Ale słuchajcie, musimy kończyć. Pan Szymon nic nie powiedział.
No w zasadzie...
Co?
W zasadzie nic, pytanie żadne do mnie jeszcze, że tak powiem, nie padło, więc czekam ojcze na...
No nic.
Temat, który można...
Mam nadzieję... No to już pan kończy studia politologiczne?
No w zasadzie tak. No już teraz ostatni semestr został, bo już sesja idzie dosyć sprawnie.
No to czuję, że pan się niedługo ożeni.
No, nie wiem, czy tak niedługo. No, miejmy nadzieję, że w końcu...
A jaki temat pracy magisterskiej?
No, temat pracy magisterskiej mam dosyć ciekawy, bo jest o postrzeganiu państwa przez pryzmat używanego przez nie wyposażenia, kamuflażu i umundurowania wojskowego.
Ciekawy. Tak. Jeszcze raz? Przez pryzmat?
Umundurowania, kamuflażu i wyposażenia wojskowego.
Czyli coś...
Z tym bezpieczeństwem, właśnie tym naszą specjalizacją.
U kogo pan pisze?
Związane. U profesora Ryby pisze.
Pięknie. A pan już ma temat?
Tak, mam. Również moim promotorem jest profesor Mieczysław Ryba. I ja bym chciał się zająć, podobnie jak na pracy mojej licencjackiej, 5. Wileńską Brygadą Armii Krajowej, jej działalnością już w tej rzekomo wolnej Polsce, to znaczy po odzyskaniu, po wyzwoleniu sowieckim.
Czyli
pod okupacją sowiecką. Tak.
Proszę bardzo. Przepraszam panie, tylko pozdrowienia i kończymy, bo mamy mało czasu.
Oczywiście. Chciałbym pozdrowić przede wszystkim rodzinę, syna Jędrzeja, żonę Alicję oraz rodziców i teściów oraz ciocię Halinę. Dziękuję. Pozdrawiam.
To ja bym chciał pozdrowić, tak zacznę od dzisiejszego dnia, bo wracam właśnie z Męskiego Różańca, czyli wszystkich braci z Męskiego Różańca w Toruniu, który odbył się dzisiaj 24 już raz. Braci ze wspólnoty Wojowników Maryi, a teraz tak rodzinnie, tak, czyli całe moje rodzeństwo, rodziców, dobra. Babcie, ciocie,
już
wszystkich studentów i absolwentów.
I dwójkę jezuitek.
Tak, ze Szczecina, ojca Piotra. Tak.
I kogo pan Szymonie?
No, ja chciałbym pozdrowić rodziców i dziadków, którzy wiem, że oglądają właśnie ten program, także serdecznie pozdrawiam.
Oj, ja przedłużyłem poprzednie, myślałem, że mam jeszcze, a tu jeszcze jest pani Daria Misz na antenie, tak? Pani Dario, słuchaczka studiów podyplomowych, czego?
Słuchaczka studiów podyplomowych, retoryka i wystąpienia przed kamerą.
I absolwentka MBA.
Tak, dokładnie.
Już. A pani u nas dziennych nie miała studiów?
Nie, tylko zaocznie.
A skąd pani jest?
Jestem z Opola.
I pani dojeżdża z Opola do nas?
Tak, oczywiście dojeżdżam. Udało mi się
To nie pierwszy, bo już podyplomowe MBA, a teraz retoryka i wystąpienia przed kamerą. Ma to sens, czy nie?
Ma to ogromny sens. Myślę, że takim pierwszym wyzwaniem były pierwsze studia, czyli MBA. Natomiast wykładowcy, doskonali eksperci, którzy prowadzą nas podczas tych kierunków studiów, dają nam ogromną wiedzę, ogromne doświadczenie możemy się dzielić i dzięki temu też był mój krok w kierunku kolejnych studiów podyplomowych.
I to ma sens, czy nie, to retoryka?
Oczywiście, że ma sens. Uczymy się precyzyjnego i poprawnego wyrażania swoich myśli, takiego poprawnego budowania klarownej wypowiedzi, przekazu.
No ja myślę, słucham panią, pani ma bardzo dobrą dykcję.
No to myślę, że tu już warsztat troszeczkę udało mi się zdobyć podczas tego roku, ponieważ już jesteśmy na końcówce tych studiów podyplomowych, także myślę, że może troszeczkę już mi się udało poćwiczyć.
A jaki jest pani zawód?
Ja pracuję w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Do moich działań między innymi jest zakres działań informacyjno-promocyjnych, stąd też trochę tak podejście w tym kierunku.
To retoryka się przydaje.
Myślę, że tak. Jak najbardziej.
To co? Przepraszam bardzo, że tak krótko. Kogo pani pozdrawia?
Przede wszystkim swoje córeczki, które mnie obecnie słuchają, Marię i Aleksandrę z mężem, rodziców i dziadków.
To już pani ma dwoje dzieci?
Tak, dwie córeczki.
I daje pani radę wszystko tak powiązać? Mąż pomaga?
Tak, myślę, że wsparcie męża to jest tutaj najważniejsze, żeby pogodzić i szkołę, pracę. No także myślę, że tak duża rola.
To jest małżeństwo prawdziwe, a nie jakiś taki produkt małżeńsko-podobny. Prawda? To, co robię, co nam funduje Unia Europejska. Miejmy rozum swój. Prawda? Prawda, i wszystkie prawda, ideologie prawda. Te neomarksistowskie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panom bardzo też i przechodzimy do następnego, już ostatniego. Czekam na pana Witka chyba.
Nie można budować wspólnego dobra, jeśli się nie uznaje i nie chroni prawa do życia. Prawo do życia jest filarem każdego cywilizowanego społeczeństwa. Dlatego z wielkim uznaniem pragnę podkreślić wysiłki tych wszystkich ludzi dobrej woli w naszym kraju, którzy mówią zdecydowanie tak życiu. Mam tu na myśli poszczególne osoby, wspólnoty, instytucje kościelne, świeckie, czy też organizacje, które służą życiu i głoszą jego świętość i nienaruszalność.
Proszę państwa, i właściwie to prawie niemal wszystko z uczelnią związane. I z uczelnią związany jest również najnowszy film Nędzarz i Madame i Człowiek, który ten film stworzył, począwszy od scenografii, przez reżyserię i przez wszystko. Oczywiście nie ujmując sprawym technicznym i tak dalej, tym takim organizacyjnym Fundacja Lux Veritatis. I to bym powiedział, pani dyrektor Lidia Kochanowicz też się zaangażowała w te takie trudne sprawy ziemskie, bez których by też nie było. No i państwo zaangażowaliście się, dzięki wam ten film również to jest 1%. I polecamy się z tym 1%. Ten sam numer KRS jak w zeszłym roku. Bardzo, bardzo polecamy się. Panie reżyserze, pan Ludwik, Witold Ludwik. Ja raz sobie mylę, gdzie imię, gdzie...
Tak. Możemy wymiennie traktować, one są tak podobne.
No to Ludwiku.
Dobrze, niech będzie.
Nie, panie Witoldzie.
Tak.
No.
Dużo dobrego się dzieje, ojcze. Tak. W grudniu, styczniu i to potrwa do Wielkiej Nocy, trwają te wyjazdowe projekcje filmu.
I polecamy Państwu koniecznie, organizujcie to. Podamy telefon też, gdzie można, tak.
Tak, to
czyli
prawda.
Ile są te filmy, tak?
Tak, na stronie Radia Maryja, www.radiomaria.pl, jest baner Nędza Rzymadami. Tam znajdziemy kina, które zagrają w lutym ten film. Zresztą ojciec ma także tutaj w notatniku te kina. Także organizują się grupy, które zapraszają na film Nędza Rzymadami. Tak. Więc może warto, podajmy je, żebyśmy mieli rozeznanie.
Tak, tylko tak szybko. Dzisiaj jest w Pleszewie.
Tak, dziś i jutro.
Tak, dzisiaj i jutro w Pleszewie. Pojutrze w Wieliczce, Rawa Mazowiecka 17 lutego, Piekary 20 lutego, Kielce 11 lutego w piątek, Sosnowiec 12 lutego, Łódź 19 lutego, 3 seanse, 13.30, 14, 14.30. To nie dlatego tak po pół godziny różnicy, że ten film krótko trwa, film trwa prawie dwie godziny, a te są różne sale.
Tak, i tam była ciekawa rzecz, 19 lutego, organizuje to pani Barbara Durys.
Mam nadzieję, że się odezwie, czy nie, czy będzie.
Tak, mamy na linii, a tam będą seanse w trzech salach jednocześnie, tak, właśnie, co tak. Pół godziny.
I zapraszamy Łódź. Dla Łodzi trzy seanse to jest mało. I proszę Państwa, co pan na to? Koniecznie młodzież szkół średnich.
Tak, to prawda. I te
rodzice,
pokazy...
dziadkowie, chrzestni, różni, wujkowie, ciocie. Podziałajcie i młodzież, bo film jest bardzo... Dzisiaj ktoś mi mówił, nawet nie wiem z kim rozmawiałem, mówi, byłem na tym filmie, wspaniały. A ksiądz jeden z tego, z Warszawy i mówi, że u nas będzie w kinie, w naszej parafii jest kino i powiedział mi, kiedy będzie i będą mówić ludziom.
No i a propos młodzieży, pamiętajmy, że film ma, co jest bardzo ważne dla pedagogów, rekomendacje wszystkich kuratoriów oświaty w Polsce na to, aby ten film o wysokich walorach humanistycznych zaprezentować młodzieży.
Historyczne też walory.
Tak, literackie, historyczne, kulturowe. One są sprzęgnięte z programem studiów, znaczy nauki, lekcji języka polskiego, wiedzy o kulturze, więc jest ta rekomendacja, a te pokazy też mają taki miły wymiar, bo robimy zwykle losowanie filmu Zerwany kłos, zresztą tutaj też przygotowany,
mamy, tak,
o Karolinie Kuskównie, patronce młodzieży, ale te spotkania mają też wymiar duchowy i zawsze towarzyszą nam, bo to nie są spotkania z aktorami ani z reżyserem, nie daj Boże, ale jest to spotkanie z bratem Albertem, którego relikwie pan
przyniósł.
Fragmentu drewnianej trumny, w której jego doczesne szczątki spoczywały. I
dziękuję.
To spotkanie
pan,
ma taki
pan
wymiar.
To może mówić na pewno o 24 godziny bez przerwy.
Przedłużmy program.
Tak, ale pan ma pan jest taką swadę pięknie. No i treści. Tak, ale jest pani Barbara Durys, mam nadzieję, na antenie. Tak? Halo?
Halo?
Tak, jest pani. Pani Barbara?
Tak, jestem.
No to cieszymy się bardzo. Nie widzimy pani.
Witam, ojcze. Przede wszystkim proszę mi pozwolić, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Proszę mi pozwolić podziękować ojcu dyrektorowi za tyle życzliwych słów pod moim adresem, które dodają mi tyle sił, że chwilami czuję się, jakby mi kilkanaście lat ubyło.
Pani Basiu, to co pani robiła i robi, to jest to niesamowite. Niesamowite. Wy jesteście tak jak gorliwy ksiądz w parafii, albo jeszcze więcej, bo to idzie na Polskę. I za to bardzo, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Wy jesteście dla nas zachętą. I pani robi teraz różne rzeczy z młodzieżą. Ile pani zrobiła tutaj takich pielgrzymek do Torunia, spotkań z młodzieżą. Tu muszę powiedzieć, wspaniały ksiądz, obecnie proboszcz na Widzewie w Łodzi, ksiądz Góra. Prawda?
Tak.
Wspaniały ksiądz też z młodzieżą trzyma i oczywiście z wszystkimi. Tak, także i pani robi ten film Nędza Rzymadam, to znaczy misję pani załatwiła, prawda?
Tak, projekcję. Proszę ojca, to już jest szósta sala, że tak powiem. Pierwsze było 17 listopada, potem było 7 grudnia i to za każdym razem po 3 sale, ponad 300-400 osób. Największy kłopot był teraz ostatnio, kiedy usiłowałam zorganizować spotkanie z reżyserem i z twórcami. Ale nie wolno się załamywać, nie wolno się szybko poddawać. Pierwsze podejście było niefortunne, nie udało się z wiadomych względów, już to kiedyś mówiłam na antenie. Potem drugie też nie udało się, aż za trzecim razem, czyli na 19 lutego mamy trzy
sale. Tak, trzy seanse 19 lutego. Tak, to jest kino Helios, ulica Piłsudskiego 5.
Nie Helios, Multikino Piłsudskiego.
Patrz, a tu mam Helios, Multikino.
A to właśnie ten chochlik, ten wkradł się w Heliosie, owszem, było 7 grudnia, ale potem jeszcze ktoś i w drugim, w innym terminie, ale nie doszło do skutku spotkanie nie do, z twórcami,
tak,
z
rozumiem.
Aktorami.
Pani Basiu, tak jest, czyli będzie pan reżyser, prawda?
Tak, oczekujemy, tak, bardzo zapraszamy.
Aktorzy też będą, aktorzy, którzy są także z Łodzi. Prawda?
Tak, łódcy aktorzy także będą.
Łódcy aktorzy też grają w tym filmie.
Tak.
To jest w Łodzi, ulica Piłsudskiego, nie.
Pięć.
Piłsudskiego 5.
Tak. Bardzo niedaleko to jest kościoła Podwyższenia Krzyża.
Tam zaczynaliśmy z Radiem Maryja.
Tak. I bardzo niedaleko do katedry, w takim centralnym punkcie miasta.
Pani Basiu, czy jest pan Piotr też?
Tak, jestem. Szczęść Boże, witam serdecznie. Królem Szczęść
Boże, zawsze i wszędzie. Proszę państwa, to mam nadzieję, że państwo wiecie, kto to jest. To jest aktor. Aktor, no.
I tytułowy nędzarz.
No, panie Piotrze, mogę tak mówić?
Z wielką przyjemnością, ojcze. Przede wszystkim cieszę się, że ojciec powiedział, że film jest dla młodzieży, bo właśnie chciałem zachęcić, że tak ważnej postaci dla inspirującej dla ludzi młodych, no wiele jest w kościele, ale
wie pan co, pan co słyszałem? No pan przede wszystkim grał tu w różnych sztukach, będąc na uczelni naszej toruńskiej, tak? Ale tak. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy nie, ale w prywatnej rozmowie no, z pewnym panem Mateuszem przed nie tak dawno, o tyle powiem, powiedział mi, tak, mówi, ten film Nędzarz i Madame i tam gra, jest aktorem pan Piotr Zajączkowski. No, co pan na to?
Bardziej miło mi to słyszeć.
Tak. Słyszałem dobre opinie o... No.
To tym bardziej bardzo się cieszę.
I o innych jeszcze ludziach, tak.
To bardzo miło. Tak jak ojciec wspomniał, no warto tutaj zachęcić do tego filmu młodzież przede wszystkim, bo ta postać jest przede wszystkim wspaniałym wzorem dla mężczyzn, dla każdego. Jest
mała iskra, wielki płomień, prawda?
Dokładnie, że nie ma tak złej sytuacji, tak trudnych losów, życia poplątanego tak bardzo, że nie można z tego wyprowadzić dobra i piękna. Także to jest wielki, wielki plus samego Adama Chmielowskiego, że objawił się reżyserowi i reżyser pomyślał, żeby z nim podjąć współpracę, z tym właśnie Adamem Chmielowskim i go wynieść, tak jak Karol Wojtyła na ołtarze, tak Witold Ludwik na ekrany filmowe. Także
ale jeżeli jeszcze, panie Piotrze, jeżeli można, właśnie pan powiedział, że dla ludzi młodych, panie Witoldzie, dla ludzi młodych, a to jest tak, on miał 18 lat, jak stracił nogę, prawda?
Tak, niespełna.
Poszedł walczyć za ojczyznę, powstanie styczniowe. Później on stracił wiarę, prawda? Czy miał wątpliwości w wierze?
Oczywiście, że tak. Zresztą sam bezdomny był tułaczem, wygnańcem w Paryżu.
Tak?
Także To był ten wymiar bezdomności i emigracji.
I emigracja też, proszę zobaczyć. To wszystko, tam te losy Polski, wielu Polaków.
Tak, on personifikuje te trudne, dramatyczne losy Polaków. Tak. Jakby.
No, a nawet zachorował psychicznie, to była depresja.
Tak, on załamał się
i
duchowo.
I wyszedł z tego i zobaczcie, co zrobił. Czyli można wyjść, jak? I został wielkim świętym. Ale co zrobił? Wielki artysta przede wszystkim. Adam Chmielowski.
Tak. No i w szerszym rozumieniu powiadają, że oszalał z miłości do ludzi.
Tak. Jak?
Pięknym właśnie jest to, że on oszalał z tej miłości do ludzi, to co właśnie pan Witold powiedział, ale pięknym jest to, że on miał to wszystko, co dzisiaj proponuje świat, żebyśmy mieli pieniądze, sławę.
O, tu jest pan teraz na zdjęciu.
Tak. I tak naprawdę tego Adama Chmielowskiego nie znamy. Znamy brata Alberta, czyli tego, który porzucił to wszystko, skreślił to wszystko i powiedział, chcę pomagać najbiedniejszym. I to jest piękne w tej postaci.
Tak. I proszę państwa, no po prostu możemy to wszystko zrobić, ale potrzeba ludzi. Potrzeba właśnie, to mała iskra, ta iskra, zgodzi się pan, panie Piotrze, jest w każdym człowieku. Jest w panu, jest w panu Ludwiku, jest w wielu ludziach, ta mała iskra i co potrafi zrobić? Wielki płomień. Został ten film, iluś ludzi zobaczy, może ktoś będzie zachęcony do takiego właśnie działania, to co Duch Święty podpowie. O, widzę teraz, jest Halina Modrzejewska na zdjęciu. Tak, to właśnie pan podpala to, zdaje się, to zdjęcie. Jako jeszcze, tak,
jeszcze nie piroman, ale już.
Ale jeszcze nie brat Albert.
Jeszcze nie brat Albert.
Ale na drodze, tak, w tym kierunku. Tak, no to pozdrawiamy panią Madzię Michalik.
Tak, która też jest tytułową madam.
Tak, teraz jest. Musimy kończyć. Panie Piotrze.
Bóg zapłać, ojcze, za rozmowę.
To panu dziękujemy za każde dobro. Widzi pan, pan jest taki, tyle zdradzę, że nie wiedziałem, jakie pan dobro jeszcze robi, a powiedzieli mi i byłem pozytywnie zaskoczony. Dziękuję za to.
Nic pan nie mówił,
a to nawet mówię o ludzi. Znowuż mnie zaskoczył. Zaskakujecie.
To dziękuję. To ja tym samym też dziękuję za to, że ojciec znalazł nas tę iskrę i pomógł nam.
Gdzie ty cygani? Ale wy jesteście. Mili jesteście, ale jeżeli już, to pozdrawiam koniecznie babcie, dziadziusia i rodziców.
Bardzo się cieszę, na pewno się cieszą bardzo i doceniają.
Babcie, harcerkę, dziadziusia, tak, który ciągle ten 1% pomaga, prawda?
Ojciec no, wie wszystko.
No nie wie, pamiętam po prostu, usłyszałem i pamiętam.
To prawda, cały czas
no, ale to mamy więcej i proszę państwa, polecamy się wam z tym 1% koniecznie, ze wszystkim, z tym, żeby książkę dać do ręki komuś. Tu mam książkę ksiądz Piotr Glas i Jacek Pulikowski. Ostateczna bitwa o rodzinę. To trzeba wiedzieć, bo inaczej no trzeba znać rzeczywistość. Tu mam Zerwany kłos. Jeszcze filmu nie mam. Nędzarz i Madam na płytach. Kiedyś będzie. Ale nie czekajcie na kiedyś, tylko już teraz. O, dla dzieci. Opowieści o władcach polskich. Inne rzeczy. O, mam książkę Jak odzyskać zdrowie. Z kolei Zbigniewa Nowaka. Przez zioła. Miesięcznik oczywiście, miesięczniki. Tak się zaczyna. Małe iskry, małe kropelki i te krople drąży kamień nawet w naszej rodzinie. Miesięcznik. Teraz jest z modlitewnikiem brat Albert, nie brat, tak, święty Andrzej Bobola, tak. Miesięczniki dla dzieci, Anioł Stróż, dla dorosłych, Różaniec, dla dorosłych, tak, rodzinie i tak dalej. No i oczywiście nasz dziennik. Przyznam się, że jeszcze nie czytałem dzisiaj, ale z tych zapowiedzi to, no to koniecznie. Nie chcemy totalitaryzmu na przykład. Zabezpieczyć genom. To było coś niesamowitego na tej radze państwu wchodzić na naszą stronę Radia Maryja i czy Aksimu, uczelni naszej i odsłuchać wykłady o pandemii, oblicza pandemii. Zobaczycie państwo, to jest coś niesamowitego, chociażby ten wykład, tu jest w naszym dzienniku, rozmowa z panem profesorem, żebym ja nazwisko tutaj tak, konferencji z konferencji, profesor Andrzej Kochański, zabezpieczyć genom. Ludzie, to się w głowie, włosy się jeżą, jak się, ale trzeba to wiedzieć, bo jak nie będziemy wiedzieć, to...
No, część z tych wykładów już 800 tysięcy internautów obejrzało, bo sam patrzyłem
to na portalu Radia Maryja, tak?
Tak jest, tak.
Ale na tym jeszcze na Aksimie też było osobno. Panie Piotrze, serdecznie dziękuję.
Bóg zapłać.
Kogo pan pozdrawia?
Ojciec pozdrowił wszystkich. Za mnie teraz dziękuję. Że
ale za... żony nie pozdrawiłem pana.
Jesteśmy właśnie w Szczyrku, siedzi obok mnie, także...
Proszę, pozdrawiam serdecznie
w Szczyrku.
W Szczyrku, tak. A później będzie Warszawa, a później będzie Ełk.
Ja na początku słyszałem, że w cyrku, a może w Szczyrku.
Nie w cyrku, w Szczyrku. Wszystkiego dobrego. I panie Witoldzie, kogo?
Ja pozdrawiam wszystkich organizatorów tych pokazów, tych odbyłych już i tych, które są tak przed nami i te spotkania
a pani
ze świętym
Basia, kogo?
Albertem.
Ojcze, jeżeli... Halo?
Tak, bo musimy kończyć, żeby przedłużyli.
Jedno zdanie jeszcze chciałam powiedzieć. Ojcze, jestem tak zbudowana, że na ten film na 19 zgłaszają się osoby z Piotrkowa Trybunalskiego.
No tak, bo oni pewno tam nie mają.
Tam nie mają. Jak ja mogłam...
Ale to jest zacofanie w Polsce. W tych kinach.
Rodzina z dziećmi przyjeżdża i chciałabym, żeby to usłyszeli, bo jest to dogodna, to jest sobota w południowym...
Dziękujemy pani Basiu, pozdrawiamy wszystkich, kończymy. Proszę państwa, jeszcze weźcie Splendor do ręki, katalog Księgarni Wysyłkowej i oczywiście wszędzie róbcie ten film. Wszędzie i maksymalnie wielu ludzi. To jest też forma, to jest bardzo nowoczesna forma, ale pięknie. To jest piękne przeżycie, piękna muzyka. To nie jest jakieś naiwne. Naprawdę wartościowe. Trzeba szukać tych wartościowych rzeczy, a nie jakiegoś szmelcu. Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.